Witajcie, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie nam za gorąco. Zazwyczaj mówiłem, że będzie za zimno, żeby nie było za zimno. Przepraszam bardzo, że jest tak zimno. A dzisiaj raczej mówię, żeby nie było za gorąco. Więc mam nadzieję, że nie będzie za gorąco. Chciałem, żeby Krzysztof się ubrał tak, żeby było pełnia lata. Także witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, w jakim stanie wewnętrznym dzisiaj przyszliście na nabożeństwo. Nie wiem, bo nie rozmawiałem z większością z Was, więc trudno było ustalić wcześniej. Nie wiem, w jakim stanie ciała przyszliście, czy Was coś nie boli, czy coś nie dokucza, bo przecież takie rzeczy nas dotykają, zdarzają się. Ale w jakimkolwiek jesteśmy dzisiaj w stanie ducha i ciała, zachęcam, byśmy się wszyscy zbliżyli do Pana Jezusa. Żebyśmy przyszli do Niego. To jest taka piękna pieśń, stara pieśń, którą pamiętam z dzieciństwa i która zawsze poruszała moje serce i pobudzała mnie do tego, żeby się do Jezusa zbliżyć. Tak, jakim jest. Nic nie ma mnie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie, że krew palała się za mnie. Baranku Boży, idę już, powstańmy i postarajmy się całym sercem, całą myślą przyjść do Pana Jezusa tacy, jacy jesteśmy.
Yeah. Świadomi, że potrzebujemy Twojej łaski i że tę łaskę Ty nam okazujesz. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że przychodząc przed oblicze Twoje, możemy liczyć na to, wierzyć w to, że promyk tej Twojej łaski wpadnie do naszej duszy. O to się modlimy dla Ciebie wzajemnie dzisiaj. Modlimy się, aby nikt, kto tu dzisiaj trafił, nie pozostał w takim stanie, w jakim przyszedł. Żeby Twój wpływ cudowny, Twoja obecność, Twój święty dotyk zmieniały nas, rozjaśniały nam horyzont. Modlę się o to, zwłaszcza dla tych osób, które przyszły obciążone, przepracowane, zmęczone walką z grzechem, tym ciągłym przegrywaniem, tym ciągłym powracaniem do tego, czego nie chcieliby robić. Modlę się szczególnie o te osoby, aby promyk Twojej łaski wpadł dzisiaj do ich duszy. Modlę się o to, Panie, byś rozjaśnił swoje oblicze dzisiaj nad nami, Panie. Byśmy dzisiaj odczuli, doświadczyli, że Ty panujesz nad naszym życiem, że Ty masz moc, aby nasze życie odmienić, że Ty masz moc nas podnieść, byśmy szli, żyli, służyli Tobie, zmierzali do tego celu, który nam wyznaczyłeś, do tej nagrody w górze. Niech tak będzie. Oto jesteśmy przed obliczem Twoim, oddając Ci chwałę i licząc na Twój święty wpływ. Amen. Dnia 18 grudnia 1948 roku ponownie uruchomiono latarnię morską na Chorzu, która w 1945 roku została zniszczona, trafiona pociskiem artyleryjskim. I oczywiście z punktu widzenia żeglugi po Bałtyku miało to wielkie znaczenie, dlatego też tak się śpieszono, żeby ją na nowo uruchomić, ponieważ latarnia morska nie stoi po to sobie, żeby sobie tylko stała i żeby ją tam zwiedzano ewentualnie, ale żeby pomagać żeglarzom, marynarzom trafiać właściwie do portu. I mam taką myśl dzisiaj na początek naszego nabożeństwa, zanim będziemy dalej śpiewać pieśni, wielbić Boga, że my jako chrześcijanie zostaliśmy przez Pana Jezusa wybrani po to, żebyśmy wskazywali innym drogę, żebyśmy świecili, żebyśmy posyłali światło, jak ta latarnia wysyła światło gdzieś tam na 30 parę kilometrów dla żeglarzy, żeby widzieli, mieli punkt orientacyjny. Tak my jesteśmy wybrani do tego, żeby w naszym środowisku, w domu, w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie posyłać światło. Światło wskazujące na Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. To wielka rola dla wszystkich nas. I bywa tak, że czasem trafieni jakimś pociskiem grzechu przestajemy świecić. Robi się ciemno u nas. Chowamy się, wolelibyśmy nic nie mówić, wolelibyśmy się nie pokazywać światu. Może i lepiej, żeby nas bez ludzie nie widzieli i nie słyszeli. Ale to nie jest nasze przeznaczenie. Nie po to Bóg dał nam nowe życie, żebyśmy pozostali tacy zgaszeni. On dał nam to życie, żebyśmy świecili, żebyśmy posyłali te dobre sygnały wskazujące drogę dla innych. I jeśli dzisiaj jest w życiu Twoim taki czas, że przestałeś świecić, to chciałbym w rocznicę tego właśnie wydarzenia zachęcić Cię i Cię upewnić w tym, że Pan Jezus ma możliwość, ma tę moc, żeby dzisiaj Ciebie dotknąć, żeby coś z Tobą zrobić, że znowu zaświecisz, że znowu zaczniesz wysyłać te dobre sygnały, że ludzie będą, patrząc na Twoje życie, słuchając tego, co mówisz, będą widzieli Jezusa, będą zachęceni do tego, żeby pójść za Jezusem. Co my na to, bracia i siostry? Powstańmy proszę i przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa przez tę pierwszą pieśń, że On nas właśnie powołał do tego, byśmy świecili. Niech budzi się w naszym sercu to przekonanie, że i ja będę świecić. Nawet jeśli teraz nie bardzo świecę, to już od dzisiaj, to już od jutra będę świecić.
Bye. doświadczam Boga, błogosławienie Jego, chwalę Jego. Różnie to przychodzi na różne okresy życia naszego, zależy od tego, jak się czujemy i co przeżywamy. Ale dlatego są też na tym zapisane i psalma miejsca, w których Król Dawid na przykład sam swojej duszy jakby nakazywał te słowa: błogosław duszę moja Pana i Ty, każda cząstka Boga wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moją duszę Pana i nie zapominaj o żadnym Jego dobrodziejstwie. Tak zachęcał sam siebie. Ale też w tym samym psalmie zgadza się do wszystkich. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, Wy, Jego podwładni, pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław również Ty, moja dusza Pana. Jest też taki psalm 146, w którym jest napisane: chwał, moja dusza Pana, pragnę wielbić Pana, póki życia we mnie, pragnę grać Panu Bogu, póki jestem. Także mamy świadectwa spisane w Słowie Bożym, że trzeba po sobie nieraz powiedzieć: chwał, dusza moja Pana. I też mamy pieśń, która autor tej pieśni być może też przeżywał niełatwy okres, bo pisał: chwalże ma duszę Pancerza, chwalże Króla Wszechświata. Być może jesteś w takim okresie życia, że musisz powiedzieć sam sobie: chwalę, chwalże ma duszę Pana. I jak będziemy śpiewać, niech się Twa prośba przeplata z podziękiem. Także śpiewajmy tę pieśń, myślę o słowach tej pieśni. I potem, kiedy już skończymy tę wspólne śpiewanie, to zachęcam do takiej wspólnej modlitwy, abyś każdy z nas przed Bogiem wydawali swoją duszę, co w nich jest. Chociaż on widzi, ale też nie słyszeć.
Thank you.
Rozpocznę od kilku pytań. Dlaczego? Myślę, że to w trakcie usługi słowem będzie jaśniejsze i będzie, myślę, że dobrze zrozumiane. Co łączy dobrze sytuowanego oficera armii z żyjącym na skraju ubóstwa niewidomym? Albo zmagającą się od lat z chorobą kobietę z pewnymi siebie, uczonymi i przedstawicielami klasy rządzącej? Albo co może łączyć starych, schorowanych i młodych, sprawnych? Co może łączyć bogatych i biednych, lubiących kawę i niejedzących mięsa? Co może łączyć stoczniowców i muzyków? Co może łączyć menadżerów i sprzątaczy, wysokich i niskich, grubych i chudych? Co może łączyć? No, możemy wymienić, myślę, kilka.
Ma być duchowo, czy?
Może być duchowo, może być nieduchowo. Wiecie, te przykłady, które na początku tego, co chciałem tytułem wstępu powiedzieć, są zaczerpnięte z Ewangelii. Ten dobrze sytuowany oficer to setnik rzymski. Niewidomi na skraju bóstwa żyjący to ci, którzy przejawiają, których spotykamy na kartach Ewangelii, pewien ślepy siedzący przy drodze do Jerycha, którego sposobem na życie było zbieranie ludzi pieniędzy, bo nie miał możliwości, żeby podjąć taką regularną pracę i utrzymywać się. Ale też i te przykłady tych schorowanych, starszych i silnych, młodych, i stoczniowców, i muzyków, i menadżerów, i sprzątaczki, to nam bliższe przykłady, bo miałem na myśli osoby z naszej społeczności, które zajmują się różnego rodzaju działaniami, mają różne wykształcenie, różne profesje. A mimo to możemy być razem. Co jest tym wspólnym mianownikiem? Co jest tą wartością, która łączy, tak można by powiedzieć, bardzo skrajne, przeciwne sobie charaktery, osobowości, zawody, profesje, no wiele innych czynników. No właśnie, wiara w Jezusa, a chciałbym to jeszcze bardziej sprecyzować, to, że przychodzimy do Jezusa, że chcemy przychodzić do Niego. Tak jak ta zmagająca się od lat kobieta, przez 12 lat cierpiąca na krwotok, chciała przyjść do Jezusa. Ale też i ci z klasy rządzącej przychodzili do Jezusa. I setnik rzymski przyszedł do Jezusa i niewidomy, dwóch niewidomych, tak długo szło za Panem Jezusem, aż w końcu weszli do domu, gdzie on się zatrzymał. Szli za Nim, przychodzili do Niego. I wierzę, że my tutaj zgromadzeni jesteśmy podobni w tej wartości, że chcemy przychodzić do Jezusa. Tak? Zgodzicie się ze mną? Chcecie przychodzić? Przychodzimy? I wierzę, że też i nasze nabożeństwa są pewną formą przychodzenia przed Jego oblicze, stawania w Jego obecności, zwracania się do Niego, oczekiwania na Jego dotykanie, na Jego słowo, na Jego obecność, na Jego działanie w naszym życiu. To jest wartość, która nas łączy. Wiecie, ale ja nie tak dawno byłem, jestem do dziś poruszony i cały czas żyję gdzieś tam w moim wnętrzu, w sercu, w mojej głowie. Cały czas dźwięczy pewne pytanie, które kiedyś zadał Pan Jezus. I to pytanie brzmi: przyjacielu, po co przychodzisz? I to jest właśnie tytuł dzisiejszego kazania. Przyjacielu, po co przychodzisz? Tak myślałem, żeby jeszcze użyć pewnego przykładu, czy zilustrować też te wartości, prawdy, które mogę odnaleźć w Bożym Słowie. Dzisiaj z Wami się nimi dzielić, aby je trochę przybliżyć. Tak myślałem o przykładzie, wiecie, szkoły. Czy do szkoły chodziliście zawsze po to, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę? Ja pamiętam takie sytuacje w moim życiu, wiecie, że szedłem do szkoły po to, bo miałem nowe trampki. I kiedyś mieć nowe trampki to było coś.
I szedłem po to, żeby pokazać moim kolegom i poczuć się lepiej. Ja to dopiero mówię. Po to szedłem do szkoły. Wiecie, nawet był taki etap w moim życiu, i to bardzo wcześnie się zaczęło niestety, bo byłem w trzeciej klasie i pamiętam, no niezbyt może było dobrze z moim zdrowiem, byłem w jakimś sanatorium i jak wróciłem z tego sanatorium, to zacząłem chodzić do szkoły, bo moi koledzy mnie zachęcili i nauczyli palić papierosy. I chodziłem do szkoły też między innymi po to, żeby tam z kolegami gdzieś w jakimś ustronnym miejscu za szkołą, gdzieś w takich krzakach palić papierosy. Po to chodziłem do szkoły. Oczywiście, potem pamiętam pani wychowawczyni, taką, były takie duże geometryczne krzyżowy, taką linijką metrową, starała się ze mnie tą chęć palenia wyrzucić. Cieszyłem się, że tylko na tym się skończyło, bo przekazałem mojemu starszemu bratu, żeby przekazał tą informację moim rodzicom. A ja byłem gotowy dać wszystko mojemu bratu, żeby go nie powiedział tacie, bo to byłaby naprawdę niezwykłe doświadczenie z moim tatą, bo ta linijka długa, metrowa, to było nic w porównaniu z tym, co mogłoby mnie spotkać, kiedy tata by się dowiedział. Ale jeśli tak mówię, żartując sobie, wspominam jakieś chwile związane z tym, po co przychodziłem do szkoły. I wracam do pytania. Wiecie, to pytanie Pan Jezus zadał Judaszowi. W 26 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy otworzyć ten fragment i przeczytać wspólnie razem w wersecie 49 i 50 czytamy takie słowa: i zaraz przystąpił do Jezusa, mowa o Judaszu, i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrz, i pocałował. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Czyli to pytanie od krótkiego czasu nie daje mi spokoju. Gdzieś tam wewnątrz mnie cały czas odzywa się i wybrzmiewa to pytanie Pana Jezusa: przyjacielu, po co przychodzisz? Skierowane do człowieka, który, jak czytamy, przystąpił do Jezusa. Jak myślicie, czy Pan Jezus nie wiedział, po co Judasz przyszedł, dlatego pyta go? Wiedział. Wiecie, już dużo wcześniej, kiedy Pan Jezus był ze swoimi uczniami podczas tej ostatniej wieczerzy, mówił: jeden z was nie wyda. Bardzo konkretnie precyzował: ten, który macza ze mną w jednej liście. Potem powiedział: idź, czyń, co masz czynić. Pan Jezus wiedział. A tym bardziej, że wiedział, bo ten fakt zdrady i tego, co miał uczynić Judasz, był zapowiedziany dużo wcześniej. Pan Jezus cytował też m.in. proroka Zachariasza. Cytował to, co było przepowiedziane na temat Judasza. On wiedział. Więc po co pyta, skoro wie? Wiecie, ja zastanawiając się, mam taką odpowiedź. Pan Jezus pyta, choć wie, bo to pytanie ma pobudzić tego, który do Niego przychodzi, aby sam się zastanowił i wejrzał w siebie, przeanalizował swoje motywy, swoje potrzeby, to, czym się kieruje, przychodząc do Jezusa, aby sam wejrzał w siebie i sam zrozumiał i poznał, po co przychodzi. On nie pyta, dlatego że nie wie. Ale często ten przychodzący do Jezusa sam sobie nie zdaje sprawy, po co on przychodzi. Czy dzisiaj zdajesz sobie sprawę, po co tu przyszedłeś? Po co, przyjacielu, tutaj przyszedłeś? Po co przychodzisz? Czy jest tak, jak mówiliśmy na początku, że mimo tego, że jesteśmy bardzo różni, to łączy nas to, że przychodząc na niedzielne nabożeństwo, chcemy przybliżyć się, chcemy przystąpić do Jezusa? Czy z innych powodów przychodzisz? Przyjacielu, po co przychodzisz? I to pytanie, jak to chcę podkreślić, nie jest związane z tym, że Pan Jezus nie wie. Bo zanim się pojawi myśl w naszej głowie, to on już ją zna. On przed założeniem świata wiedział, że dzisiaj o 11:14 będziesz siedział w tym miejscu, na tym krześle i myślał o tym, teraz myślisz. On wiedział. Ale pytanie stawia nie dlatego, że nie wie, tylko dlatego, żebyś to ty mógł się zmierzyć z tym i przyjrzeć się swoim motywom, wejrzeć w głąb siebie i przeanalizować, po co przychodzisz. Wiecie, tutaj Pan Jezus użył słowa prosechomai, co znaczy przychodzić, przybywać, zbliżać się, zwracać się, zajmować się czymś. I to słowo występuje 86 razy w Nowym Testamencie, a dosyć interesujące jest to, wiecie, że 50 razy to słowo występuje w samej Ewangelii Mateusza. I dzisiaj chciałbym na fragmentach, może nie tych wszystkich, ale wiecie, tak 97% tych przykładów, w których to słowo jest użyte, dotyczy przychodzenia do Pana Jezusa. Kilka procent mówi, że to Pan Jezus do kogoś przyszedł, ale zdecydowana większość których fragmentów, gdzie to słowo jest zastosowane, dotyczy tego, kiedy ludzie przystępowali, zbliżali się, przychodzili do Pana Jezusa. I chciałbym dzisiaj kilka przykładów, może kilkanaście, właśnie z Bożego Słowa przytoczyć, w których to słowo jest użyte w różnych jakby okolicznościach, po to, abyśmy mogli przyjrzeć tym przykładom i zobaczyć, po co ludzie przystępowali do Pana Jezusa. I nie tylko ludzie przystępowali do Niego. I nie tylko ludzie chcieli do Niego się zbliżyć. Czy po raz pierwszy słowo to jest użyte w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i w 3 wersecie i nie dotyczy to słowo człowieka przychodzącego, przystępującego do Pana Jezusa. Pierwszą istotą, która w Ewangelii Mateusza w Nowym Testamencie jest jakby określona, pojawienie się tej istoty w bliskości, w takim zbliżeniu się do Pana Jezusa, jest szatan, jest kusiciel. I czytamy tutaj w 3 wersecie 4 rozdziału Ewangelii Mateusza i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Przystąpił do niego. I to słowo. Zbliżył się. Przyszedł. Chciał się zająć czymś albo kimś. Po co przyszedł kusiciel? Przyszedł po to, żeby kusić. Przyszedł po to, żeby próbować Pana Jezusa urobić po swojemu. Żeby go zmusić do tego, żeby zaczął pełnić wolę Jego, a nie swojego Ojca. Próbuje używać różnych sposobów, ale właśnie jego motywem jest to, żeby go urobić na swoim, że tak powiem, nutek. Żeby go podporządkować sobie. Żeby go w jakiś sposób przymusić do tego, aby zmienił obrany kurs, że tak powiem w cudzysłowie, w tym wykonywaniu woli swojego Ojca, ażeby ubiął się i zaczął słuchać i wykonywać wolę kusiciela. Po to on przyszedł. I od tego przykładu kusiciela, gdzie chcę rozpocząć, bo podzieliłem tych, którzy przystępowali, którzy zbliżali się do Pana Jezusa, na takie dwie kategorie. I tą pierwszą kategorię rozpoczyna kusiciel, a drugą kategorię rozpoczyna ją również istoty niecielesne, nieludzkie, które również przystąpiły, zbliżyły się do Pana Jezusa. I w tym samym 4 rozdziale Ewangelii Mateusza w 11 wersecie czytamy, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. I już tutaj w tym jednym rozdziale widzimy dwie skrajności, ale wspólną cechą, wspólnym mianownikiem i dla szatana, dla diabła, dla kusiciela i dla aniołów było to, że przystąpili, że zbliżyli się, że przyszli do Jezusa. Mając zupełnie skrajne, odmienne motywy, potrzeby, oczekiwania. Kusiciel chciał go urobić po swojemu, a aniołowie, nie mający żadnej swojej woli, determinacji takiej, aby on ugiął się do tego, co oni mają w swoim planie, ale po to przystąpili do niego, aby mu służyć. Z pozycji sługi przystąpili, zbliżyli się, przyszli do Pana Jezusa. I teraz pójdziemy za przykładami, które ja przynajmniej tak podzieliłem. Możecie tam się nie zgodzić w tym podziale, ale za tym, który jako pierwszy kusiciel przystąpił i otworzył pewną furtkę dla tych, którzy przystępują, przybliżają się, przychodzą do Pana Jezusa. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 1 wersecie, czytamy już o ludziach, którzy przystępowali do Pana Jezusa, mieli podobne motywy, podobne nastawienie, jak ten pierwszy przystępujący do Pana Jezusa. Czytamy w 16 rozdziale, 1 wersecie, i przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i kusząc, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. Czy nie tylko kusiciel, szatan ma taką postawę i przychodzi po to, żeby kusić i naginać wolę Pana Jezusa do swojej własnej woli. Ale czytamy, że ludzie, faryzeusze, saduceusze przystąpili do Niego, zbliżyli się, przyszli do Niego. Po co? Aby Go kusić. Wiecie, żeby to kuszenie nie było takie ewidentne, to ono jest złagodzone formą proszenia. Kusili prosząc, aby im pokazał znak z nieba. Wiecie, i można by tak, nie znając tego, w cudzysłowie, rodzaju ludzi, powiedzieć, no cóż z tym złego? Wiecie, ilu ludzi dzisiaj przystępuje do Pana Jezusa z tą prośbą? Zaczyna się, jeżeli jesteś, to pokaż, to zrób, to doświadcz mnie. Ale czy ci ludzie mają tak czyste motywy, że faktycznie nie znają, nie doświadczyli Boga, Jego działania w taki rzeczywisty sposób i są gotowi przyjąć to, co On da, co pokaże i pójść za Nim? Czy mają zupełnie inne oczekiwania? Wielu ludzi niestety ma podobną postawę w tym przychodzeniu, przybliżaniu się, przystępowaniu do Jezusa, jak miał kościół, jak ci faryzeusze i saduceusze. To jest forma kuszenia i to jest sposób na to, żeby tak naprawdę nawiąć Pana Jezusa do siebie, do swoich standardów. Kusząc, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. I co Pan Jezus powiedział? Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Podobnie jak wobec kusiciela nie dał się ugiąć, nie dał się złamać. Nie zrezygnował z tego, kim był i co miał do wykonania jako wolę swojego Ojca. Nie dał się urobić. I podobnie wobec tych ludzi powiedział nie. Nie będzie wam dany żaden znak. Bo Pan Jezus wiedział, po co oni do Niego przystąpili. Wiedział, co nimi kierowało, jakie mieli motywy. On wie. I nie idzie za tym, co człowiek może mówić, słodko prosić, jeżeli jest to forma kuszenia i urobienia na swoją, w cudzysłowie, modłę. W 19 rozdziale też Ewangelii Mateusza, bo poruszamy się na razie do Ewangelii Mateusza, w 3 wersecie czytamy znowu o faryzeuszach i przyszli, to też słowo jest to, przystąpili do Niego faryzeusze, kusząc Go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. Wiecie, już inna sprawa, bardziej przyziemna, nie chodzi o znak z nieba. Chodzi tylko o to, czy mam być z tą kobietą, czy nie. Czy to jest łatwe i proste, żeby, skoro już mam tak silne podstawy, że skończyło się uczucie, że tylko same nieprzyjemne momenty, jeśli mam, po co mam się w ogóle kłócić, lepiej się rozejść. I czy można? dla tej każdej przyczyny. No, tu nie mamy czasu, ale gdyby tak też w kontekst wejść też w to, w jaki sposób Żydzi, rabini nauczali, były takie dwie szkoły, jedna była bardzo liberalna, powołując się na prawo mojżeszowe, na piątą mojżeszową, gdzie jest napisane, że jeżeli mąż znajdzie coś obrzydliwego u swojej żony, to może ją odprawić. Interpretowano to w ten sposób, wystarczy, że żona przysoliła zupę i to jest powód do tego, żeby dać jej list rozwodowy. Druga szkoła była zupełnie inna, bardziej konserwatywna i tam jedynym jakby możliwością tego, aby dać list rozwodowy była niewierność małżeństwa. Myślcie, która szkoła miała więcej zwolenników? No wiadomo, zupa nie taka. Ale wiecie, ci ludzie przychodzą, zbliżają się do Pana Jezusa. I jakbyśmy tutaj dalej to czytali, oni nie szukają odpowiedzi, ale próbują właśnie, jak tu jest też powiedziane, kusząc go znowu, zrobić coś, żeby to on dostosował się do tego, jak oni rozumieją, wierzą i nauczają. Często też właśnie faryzeusze, saduceusze, zadając sobie pytania, przychodząc, przystępując do niego, chcieli go właśnie zawiąć, urobić po swojemu, złapać w jakąś pułapkę, żeby go ośmieszyć, żeby go dyskredytować, żeby ludzie przestali za nim iść i go słuchać. Czytamy też w 21 rozdziale, w 23 wersecie znowu o arcykapłanach i starszych ludu, którzy również przystąpili do Pana. 21 i 23 czytamy. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz, kto ci dał tę moc? I znowu mamy ludzi, którzy przystępują. Znowu mamy trochę inną może klasę arcykapłani i starsi ludu. Czyli to jest sytuacja, wcześniej to było poprzedzone tym, że Pan Jezus wszedł do świątyni i wypędził tych handlujących, przekupniów ze świątyni, zrobił swój porządek. I to spowodowało oburzenie. Jakim prawem? Kto ci na to pozwolił robić takie zamieszanie? To jest nasze miejsce, to jest nasz porządek i będzie tak, jak my żeśmy tu ustalili. Kto ci pozwolił? I znowu jest próba sprzeciwu i nie akceptowania tego, co on czyni. Po to przystępują, żeby powiedzieć, nie zgadzamy się na twoje warunki, nie zgadzamy się na twój porządek, nie podoba nam się to, co ty mówisz, to, co ty robisz. Wiecie, w 22 też rozdziale, w 23 wersecie czytamy znowu o saduceuszach. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz powiedział, powołują się na prawo. Jest historia pewnej kobiety, która miała 7 mężów, to było 7 braci. Wiecie, w jakimś wizie biblijnym było takie pytanie, która z historii w Ewangelii jest najprawdopodobniej zmyślona? Niektórzy uważają, że to jest ta historia, że mało prawdopodobne, żeby ona mogła funkcjonować, że ci saduceusze, wiecie, chcąc Pana Jezusa w kozi róg zapędzić i pokazać mu, jak brak logiki w mówieniu, w wierzeniu, w nauczaniu, w zmartwychwstanie, wymyślili taką historię. Może mogło tak być, no ale znacie taki przypadek? 7 braci, jedna żona po kolei. Trudno sobie to wyobrazić. Ale po co przystąpili? No więc właśnie po to, żeby go zapędzić w jakiś kozi róg i pokazać, że jego nauczanie na temat zmartwychwstania jest zupełnie bez logiki. Oni w to nie wierzyli. I po to przystąpili do Pana Jezusa. Oni chcieli pokazać, że to my jesteśmy mądrzejsi, że my jesteśmy cwańsi od Ciebie, że nasze argumenty są takie, że nie idzie ich, że tak powiem, odeprzeć. Jesteśmy mądrzejsi i cwańsi. I po to przystąpili do Pana Jezusa, żeby to mu udowodnić, żeby to mu pokazać. żeby to mu zaprezentować. Wiecie, ten przykład Judasza, który przystąpił do Pana Jezusa, myśląc, pozdrawiając go, całując go, ja myślę, że Judasz sobie myślał, że jest na tyle cwany, że oszukał, że on o niczym nie wie. Czy Judasz mógł tak myśleć, no bo czy uczniowie się domyślili, że to on? No w tym momencie nie byli świadomi, że on jest tym, który wydał, który zdradził, który już umówił się z arcykapłanami, że dostanie pieniądze za to, że im wyda Pana Jezusa. I przychodzi, pozdrawia, mówi, bądź pozdrowiony mistrzu, całuje go. Ale wiecie, przystępuje do Pana Jezusa z takim, ja tak tutaj widzę w jego postawie, z takim nastawieniem, że oszukałem. On nie wie, co tam we mnie jest. Bo jak człowieka i być może Judasz oszukał uczniów innych, bo uczniowie nie byli świadomi. Ale Jezusa nie da się oszukać. Czasami ludzie przystępują do Niego z taką świadomością, że On nie wie. Że On nie zdaje sobie sprawy, co tam jest we mnie i w moim życiu. Jakie są moje myśli, moje motywy, co się dzieje tak naprawdę gdzieś tam wewnątrz mojego serca. Czytamy jeszcze w 26 rozdziale, 60 wersecie o fałszywych świadkach, którzy również przystępowali, przychodzili, kiedy Pan Jezus już był sądzony. 60 werset mówi, i nie znaleźli, może 59, lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Ci przychodzą, przychodzili, przystępowali do Pana Jezusa ludzie, którzy składali fałszywe świadectwo, którzy twierdzili, że jest tak, jak nie był, że widzieli i słyszeli takie rzeczy, których nie widzieli i nie słyszeli. Wiecie, i nawet to, co Pan tutaj tych dwóch, którzy już zostali potraktowani poważnie, że tak powiem, powiedzieli, że Pan Jezus powiedział, że może zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Czy tak powiedział Pan Jezus? On tak nie powiedział. Powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. Świadkowie mówią, że On powiedział, że ja zburzę i ja odbuduję. Taka będzie subtelna różnica, ale to nie było zgodne z prawdą. Bo kiedy Pan Jezus mówił o tym, że to wy zburzcie, mówił o swojej śmierci, o swoich zmartwychwstaniu. Wy zburzycie, a ja odbuduję. A świadkowie twierdzili, że On powiedział, że On zburzy i On odbuduje. Ale znowu mamy przykład ludzi, którzy przystępują, przychodzą do Jezusa, mając cokolwiek dziwne motywy. Byli też faryzeusze, o tym czytamy w Ewangelii Łukasza. Są dwa miejsca w Ewangelii Łukasza, gdzie występuje to słowo. W 13 rozdziale możemy teraz otworzyć Ewangelię Łukasza. W 31 wersecie jest napisane tak. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego, wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. Czy można powiedzieć, że byli tacy faryzeusze, którzy byli przychylni Panu Jezusowi i ostrzegali go o tych wrogich zamiarach Heroda. I oni przybyli, oni, to samo słowo jest użyte, przystąpili, zbliżyli się do Jezusa po to, aby go oskarżyć. Chcieli go ostrzec przed tym, że Herod ma wrogie zamiary tego zabić. Ale myślę, że oni przystąpili do Pana Jezusa, wiecie, z taką postawą, my trochę lepiej wiemy niż ty. Ty nawet nie wiesz, co może być z tobą, my chcemy cię ostrzec. Bo my trochę więcej wiemy, jesteśmy bardziej zorientowani, żyjemy bardziej, chodzimy trzeźwo po tej ziemi, wiemy, jakie są zagrożenia, a ty w ogóle jakiś bujasz w głowach. Ale znowu, wiecie, taka postawa w moim odbiorze ludzi, którzy przystępują do Jezusa, ale myślą, że On nie wie, że On się nie spodziewa, że On sobie nie zdaje sprawy. I trzeba go uświadomić, i trzeba go ostrzec. Taką postawę ludzi widzę. Tych, którzy przystąpili do Jezusa, aby go ostrzec, aby mu uświadomić coś, o czym on nie wie. Też w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza jest mowa znowu o żołnierzach, którzy również przystąpili do Pana Jezusa w wersecie 36, 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy, 35 może, a lud stał i przyglądał się, przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym tym wybranym. Szydzili z Niego także i żołnierze, tutaj podchodząc do i to słowo przystępując do Niego, zbliżając się do Niego i podając Mu ocet. I mówiąc, jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. I znowu mamy ludzi, którzy przystępują, przychodzą, zbliżają się do Jezusa, ale po to, żeby z Niego szydzić. I po to, żeby podać Mu ocet. Tacy ludzie byli. Ciekawe, czy dzisiaj są tacy ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, zbliżają się do Niego, ale po to, żeby z Niego szydzić. Jest też taki przykład jednego uczonego w Piśmie, w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, który również przystąpił do Pana Jezusa i mówi o pewnej swojej gotowości. 8 rozdział, 19 werset. I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie i rzekł do niego, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Tutaj byśmy dalej czytali ten fragment, Pan Jezus mówi, że nie wystarczy tylko składać deklaracje wobec mnie, przychodząc do mnie. Ale deklaracje, które są, nie są związane z tą gotowością do wyrzeczeń, z taką determinacją, aby siebie samego się zaprzeć i faktycznie za tą deklaracją stanąć i ją wykonać, ją zrealizować, to są takie słowa puste, bez pokrycia. Uczony w Piśmie, który przystąpił do Pana Jezusa, mówi, on jest wszystko gotowy zrobić. Wiecie, podobnie z tego czasu Piotr też mówił, Panie, choćby się wszyscy zapali, to ja nigdy. Z Tobą mi na śmierć pobiegł. I wiele czasu nie było trzeba czekać, żeby okazało się, ile warte są takie deklaracje. Ile warte są słowa ludzi, którzy przystępują do Pana Jezusa i tak odważnie mówią, co są gotowi zrobić dla Pana Jezusa. I czy kończy to na tych deklaracjach? Czy za tymi deklaracjami idzie taka świadoma gotowość, aby zawrzeć się w siebie, aby za tym słowem stanąć i naprawdę zrobić to dla Jezusa? Są jeszcze przykłady, wiecie, kiedy też faryzeusze przystąpili do Pana Jezusa i zarzucili Mu, że Twoi uczniowie przestępują na okres starszy, bo nie myją rąk przed jedzeniem. Postawa ludzi, którzy przystąpili do Pana Jezusa, może nie w bezpośredni sposób, aby mu coś wytknąć, ale przez Jego uczniów, mówiąc, Ty coś źle nauczasz. Ty nie trzymasz się tej starej, dobrej nauki, nauki starszych, bo Twoi uczniowie nie trzymają się tych naszych zasad, które my uznajemy, które my respektujemy, według których my żyjemy. Ta nauka jest dobra, bo my tak żyjemy. A Twoi uczniowie nie trzymają się tego, co dobre. Bo to, co dobre, to nasze. A Twoje, to niekoniecznie. Ja trochę może sobie tutaj pozwalam na... Ale no, widzę postawy ludzi, którzy przychodzą do Pana Jezusa, mając takie nastawienie. Bo te słowa wiele mówią o tym, co jest w ich sercu. Ale mamy też drugą grupę. Są jeszcze inne przykłady, nie będę ich teraz czytał. Mamy drugą, w tym moim podziale, drugą grupę ludzi, którzy również przystępują do Pana Jezusa. I tą najczęściej wymienianą w Ewangelii Mateusza jest grupa uczniów. Uczniowie Pana Jezusa najczęściej przystępowali do Niego. I chwała Bogu, że tak jest. I o to chyba idzie. I my jako uczniowie Pana Jezusa chcemy do Niego przystępować, jak się da najczęściej. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale to pierwszy fragment, który mówi, że uczniowie przystąpili do Niego. Wtedy Jezus, pierwszy werset 5 rozdziału, wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Czytamy, przystąpili do Niego uczniowie. I po co uczniowie przystąpili? Kiedy Pan Jezus usiadł, to było takim wyraźnym znakiem, że przystępują do Niego, kiedy On siedzi, bo On będzie mówił, bo On będzie nauczał. I całe kazanie na górze, tutaj dalej mamy w 5-6 rozdziale Ewangelii Mateusza. I to jest ten czas, kiedy uczniowie przystąpili do Pana, aby słuchać tego, co ma do powiedzenia. I o to idzie, żeby przystąpić do Pana i słuchać. Niekoniecznie jak tamci inni ludzie, którzy przystępowali do Niego, zadawali pytanie i chcieli mówić. I chcieli coś narzucić, chcieli coś pokazać, chcieli coś udowodnić, chcieli coś wykazać. Uczniowie tutaj przyszli, przystąpili do Jezusa, zbliżyli się i słuchali. I nic nie mówili. Ale są też inne momenty. W 8 rozdziale, w 25 wersecie czytamy, że też uczniowie przystąpili do Pana. Tu mamy opis historii, kiedy płynęli łodzią i pojawiła się groźna burza. Nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. 8 rozdział, 24-25 werset. I podszedłszy do Niego i przystąpiwszy do Niego, zbliżywszy się do Niego, zbudzili Go słowami: Panie, ratuj, giniemy. Wiecie, to też piękna, można powiedzieć, postawa w sytuacji zagrożenia, wielkiego niebezpieczeństwa, świadomości tego, że człowiek ginie. Nie zważając na pewne zasady kurtuazji, że zmęczonego, utrudzonego się nie budzi. Wiecie, ale najważniejsze było to, żeby mogli być uratowani, więc budzą Pana. Przystąpili, zbliżyli się, żeby Go obudzić. I zawołali: Panie, giniemy, ratuj. Ale co było motywem przystąpienia do Pana Jezusa? Strach. Czy oni się bali o swoją skórę? Bali się, że zginą. Strach, który również był, wierzę, że zbudowany na, jak powiedział Pan Jezus, na małej wierze. Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Mało wiary, dużo strachu. I jest determinacja, żeby obudzić, przystąpić do Pana i obudzić go: Panie, ratuj. Więc przystąpili do Niego Jego uczniowie, wołając o ratunek i o pomoc, bo mieli małą wiarę. W Ewangelii Łukasza, byśmy czytali, to tam Pan Jezus mówi, że nie macie jeszcze, że wiary nie macie. Nie tylko, że mało wierni byli, ale w ogóle brakowało tej wiary. Więc nawet motywem zbliżenia się do Pana Jezusa, przyjścia, jest mała wiara. Mamy też historię pewnego ojca, który miał jedynaka syna, który był epileptykiem i był zniewolony demonicznie. I próbował znaleźć ratunek dla tego swojego syna. Przyszedł do uczniów, ale uczniowie co? Nie potrafili poradzić sobie z tym problemem. I potem przyszedł do Pana Jezusa i powiedział: jeśli coś możesz, to zrób. I Pan mówi, co się tyczy tych słów, wszystko jest możliwe dla wierzącego. I on powiedział co? Wierzę, przydaj wiary niedowiarstwu mojemu. I znowu jest pewien motyw serca człowieka, który przystępuje do Pana Jezusa. Oczywiście chęć zmiany, chęć pomocy, chęć ratunku, żeby Jezus coś uczynił. Ale tym, co go tak prowadziło, Pan Jezus to odpowiedział konkretnie, jest brak wiary, bo mało wiary. I mimo tego, że to byli uczniowie, to często przystępowali do Pana Jezusa i tym motywem, który ich prowadził, była mała wiara. Też uczniowie przystępowali do Pana Jezusa w 13 rozdziale, między innymi 10 wersecie, bo tym, co ich motywowało do tego przystąpienia do Pana Jezusa, do zbliżenia się do Niego, było brak zrozumienia tego, co Pan Jezus mówił. I czytamy 10 werset 13 rozdziału: i przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Nie, oni bardzo rozumieli, bo też czytamy w innych miejscach potem, że często uczniowie przychodzili i prosili na osobności: Panie, wyjaśnij nam to podobieństwo. Podobieństwo siewcy, Pan Jezus wyjaśniał. Podobieństwo kolu. No, takie podobieństwa były, które Pan Jezus wypowiadał, adresował do ludzi. Uczniowie stali z boku i to... O co tu to trzeba się do niego zbliżyć, żeby zapytać tą osobności, wyjaśnić nam, wytłumaczyć nam. I też tym motywem, który ich prowadził do tego, żeby się zbliżyć do Pana Jezusa, była taka niewiedza, nieświadomość, nieumiejętność zrozumienia Jego przypowieści, Jego nauczania. Tak zastanawiam się, ile tych przykładów z tych 50 z Ewangelii Mateusza mogę sobie pozwolić tutaj przytoczyć, ale tak patrząc na Wasze wyrazy twarzy, rozumiem, że już powinienem się do końca zbliżać tych przykładów, ale pozwólcie mi jeszcze na kilka przykładów, bo wierzę, że przychodząc tutaj na niedzielę na nabożeństwo, jesteśmy nastawieni na to, aby słuchać Słowa Bożego. Ja bym chciał więcej tych fragmentów ze Słowa czytać, mniej może ich komentować, ale niech się znowu pojawi to pytanie: przyjacielu, po co przyszedłeś? Czy po to, żeby słuchać Słowa Bożego, tego, co Pan Jezus mówił? Czy może z innych powodów i motywów? Czy na razie te przykłady ludzi, postaw ludzi, którzy przystępowali do Pana Jezusa, gdzieś tam w nas nie powodują jakiegoś uczucia dyskomfortu? Czy czasami w nas nie pojawia się podobne myślenie, podobne postawy, o których tutaj mogliśmy czytać przed chwilą z Ewangelii, które nas kierują do tego, żeby przyjść do Pana Jezusa, żeby się do Niego zbliżyć? W 14 rozdziale Mateusza, w 15 wersecie czytamy: a gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Przystąpili uczniowie do Pana Jezusa. Po co przystąpili? Wiecie, podobnie jak też już ci faryzeusze, którzy stwierdzili, że muszą ostrzec Pana Jezusa, bo On do końca nie potrafi tak realnie ocenić sytuacji. Panie, Ty tak się tutaj jakoś zagalopowałeś w tych swoich kazaniach. Nie zauważyłem, że już się ciemno zrobiło. Wiecie, tak jak do mnie, nie? Tak się zapędziłem, że to już prawie pora obiadu. Trzeba by teraz tych ludzi rozpuścić, niech sobie pójdą do wiosek, nakupią jedzenia. Wiecie, uczniowie przystąpili do Pana Jezusa, żeby Mu coś uświadomić, żeby Mu coś powiedzieć, że on jakby sobie nie zdaje sprawy z potrzeby tych ludzi. Nie potrafił tak realnie ocenić sytuacji, potrzeby tych ludzi, ich stanu zmęczenia, ich potrzeb, ich oczekiwań i tak dalej. Wiecie, oni chcą pouczyć Pana Jezusa, który nie wie, co ma robić. Przystąpili po to, żeby powiedzieć Mu, co On ma robić. I co Pan Jezus uległ temu? No nie. To Wy im będziecie jeść.
Jak?
Tam w innym miejscu 200 denarów byłoby za mało. Ale mieli tylko 5 chlebów i 2 ryby. Ale jest, znowu widzę przykład ludzi, którzy przystępują, zbliżają się do Pana Jezusa po to, żeby Mu coś powiedzieć, co w ich myśleniu, z czego on sobie nie zdaje sprawy. Czego on jakby nie dostrzega, nie widzi. Trzeba to uświadomić, trzeba trochę pouczyć, trzeba mu wskazać, co ma robić. I Pan Jezus wykorzystał tę sytuację? Nie. Nie będzie tak, jakbyście chcieli, żebym ja zrobił. To Wy zrobicie tak, jak ja mówię. I zobaczycie, że to jest skuteczne. Więc takie przykłady ludzi, wiecie, jeszcze nie mogę tego ominąć, bo to jest przykład, który osobiście bardzo lubię i ma dla mnie też osobiście wielką wartość. W następnym, 15 rozdziale Mateusza czytamy o pewnej kobiecie, niewieście kananejskiej, Greczynce, która miała córkę, która była okrutnie dręczona przez demona, przyszła do Pana Jezusa i tutaj czytamy w wersecie 23, 15 rozdziału: i przystąpiwszy uczniowie Jego. I znowu mamy sytuację, kiedy uczniowie przystępują, zbliżają się do Pana Jezusa. Po co? Prosili Go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła z nami. Wiecie, uczniowie przystępują do Pana, żeby powiedzieć Mu: są pewni ludzie, którzy się nam podobają, których my akceptujemy, z którymi jest fajnie. A są tacy ludzie, którzy nam to obciach robią. Jakaś emocjonalna kobieta która krzyczy, wstyd nam robi, po co w ogóle ona taka tu emocjonalna jest. To nam się nie podoba. Panie, prosimy Cię, weź Ty ją odpraw, weź Ty ją przegląd. Weź Ty jej powiedz, że ona do nas nie pasuje. Czy czasami nie jest tak, że ludzie przychodzą do Pana Jezusa z tą prośbą: Panie Chrystus, ale nie ten, nie ta. Po co nam tutaj w ogóle nam w naszym gronie nie bardzo pasuje? Nie nadaje się. I taka emocjonalna jakaś, tak krzyczy i płacze tak głośno. Jakoś nie czuję się za dobrze. Takie rzeczy może jej nie było. Tak uczniowie tutaj zareagowali, przystępując do Pana, mając takie nastawienie. Też dalej w tym fragmencie, też w 15 dziale czytamy, no ja już nie wiem, tylko może po tego powiem, czytamy, kiedy Pan Jezus powiedział coś zdecydowanie faryzeuszom, a uczniowie mówią: Panie, faryzeusze, słuchając tego słowa, zgorszyli się. Wiecie, jakby trochę uczniowie, przystępując do Pana Jezusa, mieli Mu trochę za złe, że tak im dał do pieca, że tak im ostro powiedział. No, chyba nie wypadało, że Panie tak powiedzieć, no, mogłeś jakichś innych użyć słów. Przystępują, chcąc go troszeczkę jakby napomnieć, że niewłaściwie użył słów wobec ludzi, którzy do niego też przyszli. Byli troszeczkę oburzeni, czy może niezadowoleni z tego, że Pan Jezus powiedział im tak mocno. W 23 to czytaliśmy, patrzę, które jeszcze fragmenty mógłbym wybrać. To może też jeszcze taki fragment, który myślę, że w moim przekonaniu powinien być nam bliski. Nie. W 18 rozdziale, w 1 wersecie w Mateuszu czytamy: w owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? I mamy uczniów, którzy przystępują do Pana, zbliżają się do Niego, ale ich motywy, ich nastawienie jest takie: kto z nas jest najlepszy? Wiecie, to jest powiedziane, to pytanie Panu Jezusowi postawili uczniowie, kiedy właśnie wcześniej była pewna porażka z tym, że nie udało się wygonić demona z tego chłopca, który był chory, opętany, był epileptykiem. A wcześniej Pan Jezus wziął trzech uczniów i przed nimi się przemienił na tych górze przemienieniu. To tych trzech, wiecie, widziało i Mojżesza, i Eliasza, i Pana Jezusa, który z nimi rozmawiał. Widzieli światłość, obok ich zacienił i potem schodzą na dół, tacy, wiecie, pod wrażeniem tego doświadczenia, tych trzech, a tamtych dziewięciu padałachów sobie nie potrafią poradzić z jakimś jednym demonem. I potem się pojawia pytanie: Panie, to kto jest największy w Królestwie? Bo my to widzieliśmy Ciebie, byliśmy w tym obłoku. Wiecie, a wcześniej jeszcze w 16 rozdziale Piotr usłyszał: błogosławiony jesteś, Piotrze, synu Jonasza, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec, ten, który jest w niebie. Nie, to objawił Ojciec. Kto tu jest największy w Królestwie? Widzimy troszeczkę takiego, wiecie, przystępują. I myślę, że wiecie, dzisiaj ludzie przystępują do Pana Jezusa też z takim nastawieniem: ja trochę jestem lepszy. Ja trochę więcej przeżyłem, doświadczyłem. Powinienem więcej Bożego błogosławieństwa doświadczać niż tamci. Oni jeszcze się muszą nauczyć, jeszcze muszą wiele zobaczyć, poznać. Kto tu jest największy? Z takim nastawieniem przystępowali uczniowie do Pana Jezusa. Czyli te ambicje, takie chęć też troszeczkę ugrania swojego interesu też się pojawiają. Czy też jest kolejny przykład opisany. Matka synów Zebedeuszowych przystąpiła do Pana. Po co przystąpiła? Moi dwaj synowie są naprawdę wyjątkowi. Im się należy, żeby mieli szczególną pozycję w Królestwie. Jeden z prawej, drugi z swojej lewej strony. Bo tamci to nie, ale ci moi synkowie to naprawdę, wiecie, mamusia wobec synka to zawsze będzie uważała, że to jest jedyny najlepszy syn. A czy to jeszcze dwóch jedynych najlepszych? Ale też no, czytamy o tym, że ona przystąpiła i chciała też właśnie troszeczkę swojego interesu i swoich ambicji załatwić przed Panem Jezusem. Pan powiedział, nie wiecie o co prosicie. Ale chciała swojego troszeczkę tam prywatnego interesu ukręcić. Tak samo widzę taką postawę w Piotrze, który w 18 tutaj rozdziale 21 wersecie czytamy. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? I też widzę trochę takiej ambicji Piotra w tym, wiecie, no bo z tego co wiem, nauka rabinów była taka, oparta o księgę Amosa, tam jest powiedziane, że trzech rzeczy tam Bóg nienawidzi, względu na czwartą jego sąd przychodzi, że jak Bóg przebacza 3 razy, a 4 raz to już nie przepuści, już swój sąd pokaże. I oni nauczali, wiecie, że człowiek nie może być bardziej sprawiedliwy, bardziej miłosierny od Boga. Możesz przebaczyć człowiekowi, który 3 razy wobec siebie tą samą rzecz zawinił, a za 4 razem już nie możesz. A Piotr zaczął myśleć, no, no to ja będę tutaj trochę lepszy i powiem, że 7 razy, to 2 razy przeskoczę to te 3 i jeszcze dodam jedno, no to w ogóle powinienem teraz być przez Pana pochwalony. Pan mówi, nie, nie 7 razy, ale 70 razy 7. Po prostu w sposób niekończący się trzeba przebaczyć. Ja widzę w Piotrze taką ambicję i taką chęć troszeczkę pokazania siebie i swojej sprawiedliwości. Podobnie jak ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana, przystąpił do Niego i powiedział, co ma czynić, tak, aby zbawiony. Przestrzegaj przykazań, których? No te to już od mojej młodości, więc ja od dziecka na szkółce to wszystko znam i to realizowałem. Przychodzi i zadaje pytanie, ale chcąc też pokazać siebie, swoją sprawiedliwość i to, jaki on jest pobożny. A Pan mówi, jednego Ci brak. To, co masz, sprzedaj, to znajdź Bogiem, przyjdź na szlachetnie. I ten człowiek co? On przystąpił do Jezusa, ale nie był gotowy, aby przyjąć to, co Jezus miał na niego. Bo czytamy, że odszedł zasmucony, bo miał bowiem wiele majątności. I kolejny przykład człowieka, który przychodzi, przystępuje do Pana z pewnym nastawieniem, mówi o czymś i odchodzi zasmucony. Po co przychodzisz, przyjacielu? Jakie jest Twoje nastawienie? Czego oczekujesz? Czego się spodziewasz? Jakie masz motywy w sercu? Pan Jezus o tym wie, ale wierzę, że On zadaje pytanie, jak zadał pytanie Judaszowi, abyśmy to my mogli wejrzeć w serce i osądzić samych siebie i przyjrzeć się tym, co nami kieruje, kiedy przychodzimy, przystępujemy do Pana. I chyba na tych przykładach skończę. Ale nie, jeszcze powiem o ostatnim przykładzie, jedynym, ostatnim, wyjątkowym dla mnie również setnika rzymskiego. W 8 rozdziale, w 5 wersecie czytamy również o nim. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik. Proszę. I znowu przykład osoby, która przystępuje, przychodzi do Pana Jezusa, ale z jakim nastawieniem? I Panie, nie jestem godzien. Ja przychodzę tylko po to, żebyś to Ty posłał swoje słowo. Bo jak Ty powiesz słowo, to moja sytuacja, mojego domu, mojego sługi się zmieni. Nie jestem w żaden sposób godny. Nie należy mi się. Nie zasłużyłem sobie. Choć jak czytamy tą historię w Ewangelii Łukasza, to tamci starsi Żydowcy, którzy przyszli, mówi, on jest godzien tego. Sam zbudował nam synagogę. Ludzie go widzieli jako godnego, jako tego, który sobie zasłużył, żeby Jezus mógł wobec niego zareagować i mu pomóc. On siebie widzi, ja jestem godzien. Należy mi się. Ja nikim jestem. Ale ma tą świadomość, kim jest Jezus. On mówi ten przykład, że ja jestem człowiekiem podległym władzy. I mówią temu, Misia, idzie słudze, co tam przyjdzie, a przychodzi. I on ma świadomość, że jak on jest podległy władzy, która jest nad nim, sprawia, że on ma autorytet do tego, że inni jego podwładni go słuchają. Tak samo widzi i wie, ja w to wierzę, że Pan Jezus jest posłuszny woli swojego Ojca. I dlatego ma autorytet, aby każda choroba była posłuszna. Bo ten autorytet Jezusa jest jeden z jego posłuszeństwem woli jego Ojca. Jak w wojsku, jak w tych zależnościach. I on to widzi. Ja nie jestem godzien. Ale wiem, że Ty masz moc, że Ciebie żadna choroba nie będzie się przed Tobą opierała. Cię wszystko musi usłuchać. tylko powiedz to słowo. Wiecie, taka postawa człowieka, który przychodzi do Jezusa, wierzę, że jest dla nas szczególnym przykładem i wzorem. Pan Jezus mówi, że w całym Izraelu takiej wiary jest na nas. I to jest jeden z dwóch przykładów, kiedy Pan Jezus użył określenia wielka wiara. Ale ten szczególny, że w całym Izraelu takiej wiary, takiej wielkiej wiary jest na nas. Niech to będzie dla nas pewien przykład tego, z jakim nastawieniem, z jaką postawą mamy przystępować do Jezusa. A teraz przeskoczę już do dalszych fragmentów z Nowego Testamentu, ale już krótkich. Już ku końcowi będę się zbliżał. Myślę, że chyba dla wielu z nas najbardziej znanym fragmentem, którym jest już to słowo przystąpny, to z 4 rozdziału do Hebrajczyków, kiedy czytamy tutaj o Panu Jezusie, od 14 wersetu, mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I to słowo teraz, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Słowo Boże nas zachęca i nawet przymusza, to jest w pewnym trybie takim nakazującym, przystąpmy, zbliżmy się do Niego, do Jego tronu łaski. Ale wiecie, to, co tutaj dalej jest powiedziane, bardzo wyraźnie pokazuje, z jaką postawą serca, z jakim nastawieniem, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę. Jeżeli ja nie mam świadomości, że jestem zgubionym grzesznikiem, który potrzebuje łaski i miłosierdzia, który potrzebuje Jego dobroci Bożej, miłosierdzia, łaski Pana Jezusa, to ja nie przystąpię do Niego, szukając łaski i miłosierdzia. Wierzę, że ta świadomość, która była w setniku, że nie jestem godny, że tylko mogę liczyć na Twoją łaskę, że mogę liczyć na Twoje miłosierdzie. Miłosierdzie, mi się podoba ta definicja, to, że nie dostanę tego, co mi się należy. Bo karą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Należy mi się, zasługuje na śmierć, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale mogę doświadczyć łaski, mogę dostać to, co mi się nie należy. Bo darem Bożej łaski jest żywot wieczny. Jest przebaczenie linii grzechów. Jest oczyszczenie człowieka. Jest rozwiązanie problemu grzechu, z którym sobie człowiek nigdy nie, sam sobie nie jest w stanie poradzić. Potrzebuje miłosierdzia i potrzebuje łaski Bożej. I tutaj Bóg w swoim słowie, dając ten nakaz pewien, aby przystępować do Pana Jezusa, wskazuje, że On chce okazywać łaskę i miłosierdzie, ale też tym, którzy mają tą postawę w sercu i są świadomi, że potrzebują łaski i miłosierdzia. I ostatni fragment, który jest też w programie tygodnia zapisany, i przeczytam go z nowego przekładu, z 1 listu Piotra, z 2 rozdziału, werset 4 i 5. Gdy zbliżacie się do Niego, gdy przystępujecie do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Wówczas wy sami, jako kamienie żywe, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. O czym Bóg w swoim słowie mówi? Mówi o tym, że mamy przystępować do Jezusa. On jest tym kamieniem żywym. Z jakim nastawieniem? Nastawieniem tego, że potrzebuje być budowany. Potrzebuję zbudowania. Jestem trochę w rozsypce i potrzebuję, żeby ten budowniczy mógł mnie wziąć i ułożyć, właściwie budować. Potrzebuję, tutaj czytamy również, uświęcenia. Potrzebuję oczyszczenia. I potrzebuję też tego, żeby móc służyć Jemu, składać Jemu duchowe ofiary. Czy ja w tym fragmencie, w tym nie będę szeroko omawiał, ale widzę to, czego Bóg oczekuje wobec ludzi, którzy przystępują do Jezusa Chrystusa. Wierzę, że Bóg oczekuje, Jego Słowo o tym mówi, postawy ludzi, którzy są świadomi tego, że potrzebują łaski i miłosierdzia. Świadomi tego, że potrzebują budowania. Świadomi tego, że potrzebują oczyszczania i uświęcania po to, aby Jemu służyć. Jak aniołowie przystąpili do Jezusa po co? Żeby Mu służyć. Bóg nie po to nas powołał, oczyszcza, uświęca, abyśmy żyli sami na siebie, abyśmy mogli Jemu służyć. Ja widzę w tym fragmencie to oczekiwanie, Bożą wolę wobec nas, którzy przystępujemy, przychodzimy do Pana Jezusa. Więc po co przychodzisz, przyjacielu? Jakie jest twoje nastawienie? Co masz w swoim sercu, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, aby się zbliżyć do Jezusa? Aby słuchać Jego słowa? Czy jest właśnie ta świadomość, że potrzebujesz Jego łaski i miłosierdzia? Czy jest ta świadomość, potrzeba, że potrzebujesz, żeby On cię budował? Potrzebujesz, żeby On cię uświęcał? Żeby On cię mógł przystosowywać do tego, żeby móc cię używać? Żebyś mógł Jemu służyć, składać Jemu duchowe ofiary? To jest Jego oczekiwanie, Jego wola. A co my z tym robimy? Jakie mamy nastawienie? Wiecie, i On skoro o tym mówi, to On jest w stanie to zrobić i On tego chce. I oczekuje, wierzę, takiej postawy od nas, przychodzących do Pana Jezusa, abyśmy taką postawę mieli, nie taką, jak ci ludzie opisani w Ewangelii. Tak często ci ludzie przychodzili do Pana Jezusa, zbliżali się do Niego, ale mieli zupełnie inne oczekiwania, inne nastawienie niż to, które by podobało się Panu. Kończąc, zachęcam, wejrzyjmy w swoje serca, wejrzyjmy w swoje wnętrze, przeanalizujmy to, po co przychodzimy, co jest w Twoim sercu dzisiaj. Ale wiedz, że to wszystko, co jest w Twoim sercu, o tym wie, ale chcę, żebyś sobie z tego zdał sprawę i mógł Jemu o tym opowiedzieć. Bo On to wszystko może właściwie ułożyć, On to może oczyścić, On to może zmienić. Dlatego mówi, przystępujcie. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą. Przychodźmy do Pana Jezusa. On dzisiaj jest tym, który okazuje łaskę i miłosierdzie, który dzisiaj oczyszcza, uświęca, przygotowuje do tego, żeby móc się używać w służbie dla Niego. Ale trzeba do Niego przyjść, mieć właściwą postawę serca. Amen. Jeżeli pragniemy teraz w modlitwie coś naszemu Panu powiedzieć, wyznać, podziękować, to zachęcam, byśmy powstali i mogli do Niego zawołać. Thank you.
zakończymy nabożeństwo pieśnią wyjątkową, pieśnią, która w moim sercu gra od dłuższego czasu, a autorem tej pieśni jest niejaki Andrzej Crouch, człowiek, który napisał wiele pieśni, współczesnych pieśni chrześcijańskich, którego Bóg używał w tym względzie w sposób niewspółmierny do innych muzyków. Andrzej Crouch wyrastał w rodzinie chrześcijańskiej. Rodzice z początku zajmowali się takim biznesem sprzątania, utrzymywania czystości w różnych instytucjach, a później zostali powołani przez Boga i założyli zbór. I ten młody człowiek, ich syn, wyrastał właśnie w takim środowisku. I gdy miał 14 lat, napisał pieśń, pierwszą pieśń. A my zaśpiewamy dzisiaj utwór, który powstał w 1971 roku w powiązaniu trochę z pieśnią napisaną przez Fanny Crosby. Pieśń, której refren nieraz pewno już słyszeliśmy: Bogu niech będzie chwała. Chciałbym, żebyśmy śpiewając tę pieśń mieli też świadomość, że Bóg posługiwał się tą pieśnią wielokrotnie, poruszał ludzkie serca, że przez muzykę skomponowaną przez Andrzeja Croucha Bóg dotykał wielu serc i naprawdę ta muzyka wywierała duży wpływ. Żeby to jakoś potwierdzić, chciałbym powiedzieć, że Michael W. Smith, znany nam, myślę, większości z nas, autor pieśni, wykonawca pieśni chrześcijańskich współczesnym, w tym 2015 roku, tuż po śmierci Andrzeja Croucha, powiedział tak: nigdy nie zapomnę tego momentu, gdy usłyszałem Andrę po raz pierwszy. Stał się dla mnie kimś, kto w sensie muzycznym otworzył przede mną cały nowy świat możliwości. Do tej pory nie ma nikogo, kto inspirowałby mnie w rozwoju bardziej niż Andrzej Crouch. Głębia jego wpływu na muzykę chrześcijańską jest nie do obliczenia. Wszyscy tak bardzo to doceniamy i na zawsze pozostanę wdzięczny za czas naszej współpracy. Tak właśnie powiedział Michael W. Smith. On usłyszał kiedyś pieśń Andrzeja Croucha i coś w nim się zaczęło. Niezwykłego się zaczęło. Może właśnie dzisiaj, na koniec tego nabożeństwa, gdy usłyszymy, gdy zaśpiewamy pieśń Andrzeja Croucha, może coś zacznie się, wyjątkowego zacznie się w twoim życiu, zwłaszcza zgodnie z tą pieśnią, że Bogu niech będzie chwała. Może się zacznie w nas coś takiego, że z naszego życia popłynie chwała dla Boga bardziej niż do tej pory. O, niech mi się tak stało, żeby Bogu była chwała. Nie nam, ale Bogu niech będzie chwała. Zapraszam, powstańmy i zaśpiewamy tę pieśń, a pod koniec tej pieśni zbierzemy też kolejkę.
błogosławi Panu i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.